Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba, a moimi Państwa gościem jest dziś pan profesor Sławomir Wolczyński. Witam pana profesora.
Witam bardzo serdecznie Państwa.
Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tak jak klinika, tak Państwo się pewnie domyślają, że będziemy rozmawiać o tym, żeby nas było więcej. I podstawowe pytanie, czas na ojcostwo. Czy mamy jakiś taki złoty okres dla ojców, kiedy najlepiej jest zostać ojcem, czy każdy wiek jest dobry?
Teoretycznie każdy wiek jest dobry, ponieważ no, jeżeli jest zachowana płodność, to w każdym wieku można zostać ojcem, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego że gamety u mężczyzny dzielą się, podlegają działaniu promieniowania kosmicznego, wszyscy rodzaju różnych czynników chemicznych i mutują. Czyli jest większe prawdopodobieństwo zmian mutacyjnych u dzieci, im ojciec jest starszy. Oprócz tego no, kwestia jest również wychowania dzieci. Więc tak myślę, że ja tak uważam, do 50 roku życia, ale są różne sytuacje w życiu, to najlepszy okres jest do 50 roku życia.
Tak. Natomiast my obserwujemy wskaźniki demograficzne w naszym kraju, no, dramatyczne, są dramatyczne. Spada liczba urodzeń. Nas w Polsce jest coraz mniej. Gdzie, pan profesor, czy można jakieś takie główne przyczyny tego, dlaczego tak się dzieje, jak według pana profesora no, ta sytuacja wygląda?
Przyczyn na pewno jest bardzo dużo. Na spadek dzietności przede wszystkim mają wpływ zmiany społeczne, ale również są uwarunkowania takie, powiedzmy, polityczne. No, powinniśmy zabezpieczyć bezpieczeństwo rozrodcze kobiet. My żeśmy tego nie zrobili w kraju, ale tendencja jest europejska. W całej Europie obniża się liczba rodzących się dzieci. Jest to bardzo niepokojące. Niepokojące, bo musimy posiadać pewien potencjał liczbowy, żeby kraj się mógł rozwijać. Oczywiście to zawsze można wyrównać ruchami migracyjnymi, no ale czy tych czynników społecznych jest sporo, od uwarunkowań mieszkaniowych, od karier zawodowych, od tego, że ta kariera jednocześnie sprzyja temu, że łatwiejsze jest życie. Więc są decyzje o ojcostwie, o macierzyństwie. Odkłada się, bo na później. No i są oczywiście czynniki medyczne, czyli ktoś chce zachodzić w ciążę, ale z przyczyn medycznych niestety nie może zajść w ciążę. Czyli tu bardzo dużo czynników.
Czynnik migracyjny to budzi dużo emocji.
No bardzo dużo.
Kraje zachodnie tego już w tej chwili doświadczają.
Oczywiście.
Tam migracje z krajów obcych kulturowo do krajów zachodnich no, powodują różnego rodzaju naprężenia, więc my póki mamy szansę, może spróbujmy sami tą...
Sami
tą dziurę demograficzną.
Ale na razie już też próbujemy raczej migracyjnie wyrównać niż rozrodczo.
Ale nasza audycja ma zachęcić i poprawić taką możliwość taką wewnętrzną, tak aby było nas więcej. Pan profesor takiego użył sformułowania zabezpieczenie potencjału rozrodczości kobiet. Czy tak dobrze ja tak zapamiętałem? Co to takiego jest? W jaki sposób to można zrobić?
No to tu to można zabezpieczyć raz poprzez fakt, że wcześnie rozpoczyna kobieta rozród. Dwa, no znowu nie ma możliwości ze wskazań socjalnych zamrożenia komórek. To w innych krajach jest bardzo już w tej chwili popularne. Mrożenie komórek i odkładanie decyzji na późniejszy okres czasu, bo u kobiety starzeje się komórka jajowa. Bardzo szybko starzeje się komórka. U mężczyzny mężczyzny, tak jak powiedziałem, ona raczej mutuje niż się starzeje. No i ze wskazań oczywiście medycznych, kiedy rozwija się endometrioza, rozwijają się choroby autoimmunologiczne, czy też w procesie zagrożenia utratą płodności u kobiet, które są poddawane leczeniu onkologicznemu. Przed powinniśmy zabezpieczyć płodność, pobierając komórki jajowe i mrożąc je na czas po terapii. Bo dzisiaj te terapie są skuteczne, ale no niestety wiążą się z uszkodzeniem nie tylko jajników, ale przede wszystkim jajników. To samo dotyczy jąder. Powinniśmy zabezpieczyć płodność i męską, i żeńską. O dziwo, nie ma specjalnych regulacji odnośnie zabezpieczenia płodności męskiej, czyli to można plemnik zawsze zamrozić. Tu specjalnych nie ma regulacji prawnych. Natomiast w odniesieniu do kobiety, no takowe są. Nie ma wskazań socjalnych do mrożenia komórek jajowych.
Panie profesorze, no jakby... Mężczyzna, najlepszy taki wiek do prokreacji, 50 lat, do 50 roku życia. Chyba im ten wiek jest no, dojrzały, czyli jak no, osiąga odpowiedzialność, pełnoletność, to jest takim chyba najlepszym okresem i taki najbardziej optymalny, bo to wydaje mi się, że to jest wiek taki do 30 roku, 20. Do 25.
To zabezpiecza również wychowanie dzieci, no więc oczywiście.
Mamy cały szereg jeszcze czynników później, czyli tak, abyśmy ojcami zostali jak najwcześniej, ale będąc już dorosłymi.
No, mając jakiś status społeczny, jakąś pozycję, jakieś zabezpieczenie socjalne.
A jak jest w przypadku kobiet? Czy też możemy mówić o jakimś wieku, którym jest najbardziej optymalny dla zajścia w ciążę?
Proces się już po 35 roku życia. Po 35 roku życia jakość komórek jajowych zdecydowanie się pogarsza. Komórka jajowa jest największą komórką w ustroju i ona się najwcześniej starzeje. Zmniejsza się rezerwa jajnikowa, czy coraz mniej pęcherzyków jest, no bo one się wyczerpują wraz z wiekiem, aż do momentu menopauzy, a oprócz tego pogarsza się jakoś taka funkcjonalna komórek jajowych.
Czyli ten czas, jak wrócimy jeszcze no, do naszych takich no, lat młodzieńczych, gdzie po ukończeniu szkoły średniej, czyli w wieku 18, 19, 20 lat, bo szkoła zasadnicza kończyła się w wieku 18 lat, liceum w wieku 19 lat, technikum w wieku 20 lat, to był najlepszy czas, aby pobrać się, zawrzeć związek małżeński i zacząć starać się o dzieci.
Ja tak obserwuję z mojego okresu, kiedy studiowałem, to mniej więcej 60-70% na studiach, 5-6 rok miało już dziecko. Natomiast dzisiaj tych studentów mających dzieci są absolutnie pojedyncze osoby. Czyli nawet tu się to zostało odłożone. No i przesuwa się oczywiście wiek tej pierwszej ciąży. To kiedyś tam 29, o stara pierwiastka. Natomiast dzisiaj nie ma takiego pojęcia, ale właściwie średnia wieku rodzących to jest 29 lat.
No, ja to sprostuję, bo pan profesor tak użył pierwiastka, i żeby to nie, nasi słuchacze nie odebrali tego w sposób taki no, tak, pejoratywny, że jest to jakieś takie obraźliwe.
No to jest, nie jest to obraźliwe.
Jest
nie.
To sformułowanie czysto medyczne, i bo ono się kojarzy raczej z hodowlą bydła, gdzie mówimy o pierwiastce, natomiast tutaj w przypadku...
Nie, no, tu mówimy o tej kobiecie, która po raz pierwszy jest w ciąży.
I to jest jak najbardziej medyczne sformułowanie i rzeczą ważną jest, aby zajście w ciążę i poród był w jak najwcześniejszym wieku, no takim pełnoletnim, dorosłym.
Po 20 roku życia. Ale to było za moich czasów, za pana profesora czasów, natomiast w tej chwili to się przesuwa po 30, tak mówią kobiety, po 30, ale pojawia się dość duża grupa, nie, po 40. Aktorka rodziła, to moja ciotka rodziła, ale odsetek powodzeń jest niski.
Także wracamy jeszcze do tego, że na studiach koleżanki zachodziły w ciążę, koledzy zostawali ojcami. W moim przypadku też tak było.
Oczywiście.
Kończąc studia już dwóch synów było.
Chyba mniej, ale córka była.
Panie profesorze, natomiast w tej chwili patrzymy tak, że studia to jest jakby rzecz bez dzieci. Później zaczyna się kariera zawodowa, specjalizacja, doktorat, nauka i rzeczywiście...
Nie ma czasu na ciążę.
I rzeczywiście zaczynają się problemy już z zajściem w ciążę. Myślę, że jeśli byśmy upatrywali takich problemów, bo to im młodszy wiek, tym ryzyko niepowodzenia przy zajściu w ciążę problemów jest dużo mniejsze. Więc im wcześniej, tym szansa na posiadanie potomstwa jest dużo większa. Przybywa nam lat i przybywa nam problemów zdrowotnych, które utrudniają zajście w ciążę, czy też zostanie ojcem. I moje pytanie, czy ta wina, bo to tak zawsze, czy z punktu widzenia medycznego, czy kobieta jest bardziej winna, czy mężczyzna?
Może nie mówmy o winie, mówmy o przyczynie, to w tej chwili to się przesunęło w kierunku męskim. Zasadnicza przyczyna niepłodności to jest czynnik męski.
W większości przypadków. Tak. W związku z tym, jakie to są przyczyny? Gdzie w nas, w panach tkwi ten problem? Dlaczego tak się dzieje? Czy co my możemy zrobić, żeby tego problemu nie było?
To jest bardzo trudne pytanie, bardzo trudne pytanie.
Ale my tutaj prostych pytań w Radiu Ortodoksja nie zadajemy.
Więc zmniejsza się liczba plemników w ejakulacie, co zmniejsza szansę na powodzenie. Jednocześnie pogarsza się morfologia tychże plemników, pogarsza się ich ruch, no i w związku z tym pojawia się bariera w postaci braku zapłodnienia. Czyli jedna grupa duża, to gdzieś jądro to zostaje tak zaprogramowane na taką mało wydolną spermatogenezę. Hormonalnie jest wszystko w porządku. Ale gdybyśmy zrobili badanie histologiczne, to znajdziemy tylko w odcinkach niektórych przebieg spermatogenezy, w drugim nie. Przyczyn upatruje się w rozwoju nawet płodowym, kiedy matka jest poddana działaniu przeróżnych czynników chemicznych obecnych, chociażby te popularne ksenoestrogeny, które przechodzą przez łożysko i programują tą gonadę na taką niewydolną. I stąd również prawdopodobnie wzrasta częstość raków jądra. Czy to są problemy powiązane ze sobą? Obserwuje się, że w krajach Europy 2-3% każdego roku jest więcej raków jądra. To się upatruje przyczyny właśnie w tym, że ta dysgenetyczna gonada powstaje już w okresie płodowym. I potem już nic nie można zrobić. To jest jedna duża przyczyna.
A czy jest jakiś sposób na te ksenoestrogeny? Co to takiego jest?
Bisfenole we wszystkich tworzywach sztucznych, w soczewkach, w wypełnieniach zębów i tak dalej, i tak dalej.
Wszystko, co jest związane z plastikiem.
Z plastikiem.
To jest czyli pierwsza wskazówka, powinniśmy zrezygnować z...
Mikroplastik, tak. To są te przyczyny, które gdzieś działają na cały nasz ustrój, ale również upośledzają proces rozrodczy. No bo z drugiej strony proces rozrodczy to jest mocno konserwowany, no bo jeżeli dochodzi do zaburzeń, takich już krańcowych, to gatunek ginie, prawda? Tu mamy do czynienia z tym, że prawdopodobnie to środowisko, które wytworzyliśmy, jest środowiskiem niekorzystnie oddziaływującym na rozwój gonady. Czy na funkcję już istniejącą? Też na pewno. No bo znowu cały szereg czynników. Jak ktoś pije w nadmiernej ilości, pali...
Mówimy na myśli alkohol.
Alkohol, tak. Pali papierosy, używa narkotyków. To też ma bardzo wiele aspektów działania, ale to obniża zdolność zapładniającą plemników. Jeżeli powiedzmy byłaby jakaś krańcowa, jak ktoś ma bardzo dobre jądro, bardzo sprawne i pali, no to przecież widzimy, że zachodzą w ciąże kobiety i nie ma problemu. No, może jest problem, bo to też gdzieś uszkadza. Ale jeżeli jest tak na pograniczu wydolności gonady i jeżeli mężczyzna pali, no to powstają chociażby wolne rodniki tlenowe, cały szereg substancji toksycznych, to wszystko uszkadza funkcję plemnika.
I to powoduje, takie czynniki środowiskowe powodują, i to już jakby wielopokoleniowe, bo czasami...
Bo zmiany epigenetyczne, tak, no to bardzo dużo tutaj problemów się pojawia.
Czy oprócz takich czynników środowiskowych, czy też chorobowe czynniki, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Jest jeszcze grupa, gdzie jest to genetycznie uwarunkowane z różnych przyczyn, czy na poziomie jądra, czy na poziomie podwzgórza, czy na poziomie przysadki. Są tak, ale to nie jest duża grupa. Natomiast najczęściej my nie potrafimy wskazać takiego czynnika. Oczywiście chociażby ekspozycja na pestycydy, ekspozycja na lakiery, to pogarsza, ale tu najczęściej po odstawieniu jest powrót do pełnej płodności, do pełnej efektywności plemników. Proszę, spermatogeneza 72 dni trwa. No więc tak co najmniej te 3 miesiące potrzeba po takiej ekspozycji, na przykład na lakiery czy na pestycydy, i ta płodność wraca. Czy jest odwracalna, natomiast u części, no to oczywiście nie wiemy, dlaczego tak jest.
Czyli generalnie powinniśmy zwracać uwagę na taki zdrowy tryb życia.
Czynniki środowiskowe,
unikanie sytuacji ekspozycji na alkohol, na dym nikotynowy, na, no już nie wspominając o narkotykach, używkach i innych. Długofalowo też o
dobrym odżywianiu,
zdrowym trybie życia, aktywności fizycznej, ruchowej. To jest jakby do panów apel.
Oczywiście.
Jak jest w przypadku pań? Czy te czynniki są podobne, które powodują problemy z zajściem w ciążę?
No to znowu z mojego takiego doświadczenia, kiedy ja zaczynałem pracę w zakresie leczenia niepłodności, dominował czynnik jajowodowy. Albo nie bardzo może była inna możliwość diagnostyki. W tej chwili wydaje się, że dominuje czynnik endometrioza. To jest czynnik, który najbardziej jakoś upośledza, bo z tym czynnikiem jajowodowym trochę sobie poradziliśmy. Lepsze techniki operacyjne, czy wyrostek, no to już musi być ostre zapalenie otrzewnej, żeby uszkodziło jajowody. Natomiast operatywa nie uszkadza tak. Kiedyś uszkadzała, bo to takie były możliwości techniczne. Natomiast jeżeli pojawiają się bóle w dole brzucha, to większość kobiet zgłosi się do doktora, wczesne leczenie antybiotykami i zapobiega. Natomiast endometrioza pozostaje taka i trudna do wykrycia i skryta. Czasami nawet pojedyncze są ogniska endometriozy w jamie brzusznej, a już to upośledza zdecydowanie płodność. Jak jeszcze się na to nałoży takie średnie nasienie, no to mamy pełen obraz czynnika męskiego. Zaburzenia owulacji również, zespół policystycznych jajników tu dominuje, pozostałe są zdecydowanie rzadziej. Inne wtórne zmiany wady macicy, to są rzadsze przyczyny. Są, ale są to rzadsze przyczyny. No i wiek u kobiety, bo wraz z wiekiem, co by nie było, zmniejsza się płodność kobiety.
Panie profesorze, wiele takich emocji, bo to taki nawet i filmy są na ten temat, hormony. Testosteron to jest taki już jakby hormon męskości. Czy on jest, na ile on jest ważny w poczęciu, w płodności?
Jest ważny, tylko znowu, ponieważ jest ważny, no to terapia na czym polegała? To dajmy testosteron. A co powodował testosteron? Powodował to podanie testosteronu, że wzrasta stężenie testosteronu w surowicy krwi, obniża się stężenie, działanie wszystkich czynników wewnątrzjądrowych i w ogóle spermatogeneza się pogarsza. Czyli testosteron nie ma najmniejszego znaczenia w terapii. W terapii można go stosować, jeżeli jest niedobór testosteronu, to można go stosować, ale dopiero po zakończonym procesie rozrodczym.
Czyli teraz kierujemy jakby apel do panów, którzy idą na siłownię i aby sobie tam tej męskości używają różne...
A potem odblokowują się. Tak, no to jest bardzo niekorzystne działanie.
Także jakby środki, które mają jakby...
Anaboliczne, tak.
Sposób sztuczny poprawić naszą masę mięśniową, poprawić naszą efektywność ćwiczeniową... Owszem, masę mięśniową może i osiągniemy, ale... natomiast pozbawimy siebie zdolności do poczęcia i ojcostwo nam nie będzie groziło. Będziemy mieli problemy z... Panie profesorze, a w przypadku kobiet estrogeny, progesteron, hormony?
No to jeżeli potrzebna jest substytucja, czy chociażby w tabletce antykoncepcyjnej, to nie wpływa. To nie wpływa na płodność. Wbrew tam takim różnym ogłoszonym poglądom, to stosowanie antykoncepcji nie wpływa. No oczywiście stosowanie antykoncepcji długie, no to się nasilają wszystkie inne problemy ginekologiczne wraz z wiekiem, no i może się pojawić problem płodności, ale samo stosowanie antykoncepcji nie powoduje wpływu na płodność.
Jak wygląda diagnostyka? Mamy parę, która ma problemy, aby mieć potomstwo w sposób naturalny. Jak wygląda cały proces taki diagnostyczny? Na co takie pary muszą się nastawić? Jak to... Jakie badania są wykonywane tak, abyśmy mogli troszeczkę takim skrócie przedstawić, troszeczkę oswoić sytuację, że jeśli już jest problem, to nie bać się zgłosić się do specjalisty, ginekologa, położnika, który się zajmuje, specjalizuje się w sprawami rozrodu.
Na początku zawsze trzeba wykonać próbę biologiczną. Czasami nawet wydaje się, że istnieje jakiś czynnik, który ogranicza płodność, ale to okazuje się, że nie ma problemu z zajściem w ciążę. Ale jeżeli mamy rok, drugi rok i nie ma ciąży, albo jesteśmy po 35 roku życia, mówię o kobiecie, i pojawia się problem, to ta diagnostyka powinna być wcześniejsza. Co powinniśmy ocenić? No ogólną budowę anatomiczną, jeżeli mówimy o kobiecie, ogólną budowę anatomiczną narządu rodnego. No co dzisiaj ultrasonografia, drożność jajowodów, również można ultrasonograficznie ocenić. Trzeba ocenić, czy jest owulacja. Jeżeli pacjentka regularnie miesiączkuje, no to 99,5-7% to jest na pewno cykl owulacyjny. Natomiast pojawia się problem z diagnostyką endometriozy. Tu w tej chwili, przynajmniej na świecie, to mówi się o tym, że bardziej rezonans magnetyczny, ale trzeba umieć go ocenić, z tym jest problem, no to to jest podstawowa metoda diagnostyczna w odniesieniu do kobiet. U nas no, złotym standardem jest laparoskopia. Kiedy w laparoskopii znajdujemy ogniska endometriozy w jajniku naoczewnej, najczęściej naoczewnej, no to to jest kolejna metoda diagnostyczna. Ona pozwala również ocenić stan jajowodów, stan macicy. No to jest w moim odczuciu, kiedy ja zostałem wychowany na laparoskopii, to to jest podstawowa metoda leczenia, metoda diagnostyczna. Czyli to w odniesieniu do kobiet. Przecież było cały szereg metod, biopsji, endometrium, tam różne testy po stosunku. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Czy anatomia i czy jest funkcjonalny jajnik? Jaka jest rezerwa jajnikowa? Czy najkrócej mówiąc, ile jest jajnika w jajniku? No bo jak tego jajnika nie ma, no to wiadomo, że szansa będzie znikoma na zajście w ciążę. Natomiast u mężczyzn no badanie nasienia pozostaje takim złotym standardem, podstawową metodą. I tutaj cały szereg parametrów z badania nasienia powinniśmy ocenić i próbować ustalić, gdzie leży przyczyna akurat takiego badania. W części jest prawidłowe badanie. No to tu nic nie należy robić. Nie należy dalej poszerzać diagnostyki. Natomiast jeżeli pojawia się problem małej liczby plemników, no to znowu badanie ultrasonograficzne, chociażby moszny, bo w tej grupie częściej rak jajnika. Rak jądra, więc ta diagnostyka, zaburzenia hormonalne u mężczyzn, to jest dość rzadka przyczyna. Kiedy nie funkcjonuje układ podwzgórzowo-przysadkowy, no to ja tam swego czasu tak kolekcjonowałem takich pacjentów i do diagnostyki. Wspólnie z zespołami z Francji robiliśmy badania dotyczące przyczyn, ale również ustawienia leczenia. No to przez okres około 10 lat udało mi się zgromadzić około 50 pacjentów.
Czyli to jest raczej kazuistyka.
Kazuistyka. To jest ciekawe, to jest interesujące. Tam można dużo zrobić, pokazać, gdzie jest przyczyna, ale jest to mimo wszystko przyczyna rzadka. Także najczęściej niestety u mężczyzn nie potrafimy wskazać przyczyny, znaczy wtedy, kiedy pojawiają się czynniki takie zawodowe, toksyczne, ale dzisiaj no, nawet praca nie wiem, w lakierni, to ona jest dość dobrze osłonięta i ten pacjent nie jest eksponowany na jakieś duże stężenia. Problemem jest to, że jest stałe, złe nasienie i nie ma ciąży. Złe nasienie w sensie takim przyjęto, że no, zdolność zapładniająca nasienia duża jest do 14 milionów na mililitr ejakulatu i tam około co najmniej 30% w ruchu, co najmniej 4% form prawidłowych, co najmniej 4%. Czy proszę zobaczyć, jak łatwo jest przesunąć tą granicę do tego, żeby było to nieprawidłowe totalnie, prawda? No, poniżej 5 milionów plemników, no to już jest bardzo poważny czynnik męski. No i tu zostają metody rozrodu wspomaganego medycznie, bo te wcześniejsze inseminacje, oczekiwanie, no tu można wykorzystać. Natomiast pewna granica jest i tu już nic nie zdarzy się, albo zdarzy się z bardzo małym prawdopodobieństwem.
Jak pan profesor ocenia, bo to tak jakby się bardzo często podnosi w różnego rodzaju popularno-naukowych doniesieniach, kwestia stresu. Że stres podobno jest czynnikiem, który przewlekły, który powoduje zmiany no, hormonalne, że on uniemożliwia, utrudnia poczęcie.
No, z reguły mówi się o takim stresie, który totalnie wyłącza oś podwzgórzowo-przysadkową. To taki stres zdarza się, część podatniejsze są kobiety, no, są pacjentki takie, nie wiem, na przykład zgon ojca w trakcie matury. I koniec, jest zablokowany rytm krwawień, podwzgórze nie pracuje. No to tu stres wywarł. Pacjentka przypadkowym świadkiem morderstwa. Mówię o przykładach klinicznych. No to totalne zablokowanie funkcji podwzgórza. Natomiast inne przyczyny są rzadkie. No w krańcowych sytuacjach, z okresu chociażby II wojny, mówi się o tym, że nawet w tych bardzo stresowych warunkach były ciąże. Czy jak jest zachowana płodność, to jest. Oczywiście mówi się na przykład po trzęsieniu ziemi w jakimś regionie, kolejne badania nasienia są zdecydowanie, ale średnie, gorsze niż przed trzęsieniem ziemi, no był stres, no ale tu się nakłada taki normalny, taki codzienny stres, to on aż takiego dużego efektu nie ma. On może mieć wpływ na życie seksualne, a to się przekłada na zachodzenie w ciąży.
Mamy zidentyfikowane czynniki, mamy zidentyfikowany problem, że jest problem z poczęciem, małżeństwo nie jest w stanie doczekać się potomstwa. W jaki sposób możemy pomóc, w jaki sposób medycyna, co ma do zaoferowania dla takich małżeństw?
Więc jeżeli są zaburzenia jajeczkowania, to jest prosty sposób, trzeba indukować jajeczkowanie. Ale część pacjentek odpowiada bardzo tak intensywnie i można doprowadzić do ciąż no, totalnie absurdalnych, 5-6-raczych, więc to, co się wiąże z ogromnym zagrożeniem położniczo-neonatologicznym, powinniśmy tego unikać. No ale tu leczenie zachowawcze jest skuteczne. Leczenie czynnika jajowodowego jest w tej chwili praktycznie niewykonywane. Dlatego, że ono przynosiło bardzo mierne wyniki, a nawet czasami to takie leczenie operacyjne, kiedy no, był czynnik zapalny i my tam wchodzimy, próbujemy to porozsuwać, no to nasila znowu proces zapalny i jest jeszcze gorzej. No, kiedyś na przykład odtwarzaliśmy ujścia jajowodów przy wodniakach. Dzisiaj uważa się, że powinno się usunąć wodniaki. Dlaczego? Bo one zapobiegają zajściu w ciążę poprzez wypływ płynu do jamy macicy, a więc usunięcie ich i do technik rozrodu wspomaganego. Endometrioza. Uważano, że usunięcie ognisk endometriozy poprawia płodność, ale się okazało, że kumulacyjne odsetki są gorsze, jeżeli będziemy leczyli zachowawczo, a potem metody rozrodu wspomaganego medycznie. Jeżeli będziemy na początku stosowali metody rozrodu wspomaganego medycznie, te wyniki będą zdecydowanie lepsze. Kumulacyjne, czyli dzisiaj jest odejście od wielu metod takich, które powodują, które są mało skuteczne w leczeniu niepłodności, ba, wiążą się z ryzykiem dla pacjenta. No więc dzisiaj, jakby na to nie patrzeć, to podstawową metodą, poza tą próbą biologiczną, to pozostają metody rozrodu wspomaganego medycznie, czyli inseminacje, czyli metoda pozaustrojowego zapłodnienia z wszystkimi modyfikacjami. No i to jest dzisiaj podstawowa metoda w kraju. No nie było powszechnego zrozumienia. Teraz chyba raz ze względów i politycznych, ale i ze względów demograficznych. Przecież w wielu krajach do 10% dzieci, które się rodzi, to są dzieci po pozaustrojowym zapłodnieniu. U nas te wyniki są tam 1%. Czyli mamy dość duże tu zaniedbanie, bo te wskaźniki demograficzne można poprawić poprzez właściwe stosowanie metod rozrodu wspomaganego medycznie.
Czy taki, to wiele rzeczywiście dyskusji i takie Program został wprowadzony, on też jest realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, w klinice pana profesora. Kogo tam możemy zakwalifikować i jak to w ogóle wygląda? Kto może się zgłosić, jakie pary i jak to w ogóle cała procedura wygląda?
No te pary, które mają problem z niepłodnością, no i ten program jest bardzo liberalny. Gdyby ode mnie zależało, ja bym postawił ostrzejsze warunki, ale tu program został tak jak gdyby wyzerowany, czyli to, co było w przeszłości, nie liczy się, teraz zaczynamy od nowa. Czyli jest problem niepłodności, został zdiagnozowany, podjęto leczenie zachowawcze albo też zakwalifikowano pacjentów jako pierwotne wskazanie. No więc jeżeli jest czynnik jajowodowy, no to jest pierwotne wskazanie. Jeżeli są pojedyncze plemniki w ejakulacie, no to jest to wskazanie do pozaustrojowego zapłodnienia. Czyli jest to ta grupa. No i praktycznie bardzo liberalny program poprzedni ministra tylko dofinansowania zakładał, że do 40 roku życia stawiał bariery dotyczące rezerwy jajnikowej. No dzisiaj tych barier nie ma. Jest to pewnego rodzaju wyzerowanie i stworzenie szansy na zachodzenie w ciąży no, również osobom, które mają mniejszą, zdecydowanie mniejszą szansę. Ja przyznam, że tam uczestniczyłem w ustawianiu warunków pierwszego programu ministerialnego i my żeśmy się bardzo bali tych wyników, jakie one będą. One były bardzo dobre, urodziło się do momentu rejestracji niecałe 24 tysiące, ale jeszcze pojedyncze dzieci rodzą się obecnie z tego programu. Przecież są pacjentki, które urodziły 1/5 dzieci z programu pozaustrojowego zapłodnienia poprzedniej kadencji. Więc natomiast teraz na pewno te wyniki będą gorsze, ponieważ no, mocno zliberalizowano warunki przystąpienia.
Czyli ta kwalifikacja jest...
Praktycznie każda para z problemem niepłodności może zgłaszać się do programu. Oczywiście po wykonaniu diagnostyki musimy wiedzieć, o co chodzi. No i po podjęciu jakiejś próby leczenia, kiedy jest to taka niepłodność no nie do końca jasna. Kiedy drożne są jajowody, kiedy nasienie jest takie trochę obniżone parametry, no to tam oczywiście powinniśmy podjąć działania takie typu chociażby inseminacja.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za bardzo ciekawe opowiedzenie o tym. Myślę, że słuchacze odnajdą drogę, jeśli będą...
Jeżeli będą chcieli, jesteśmy do dyspozycji. Mamy doświadczenie, to już jest 37 lat doświadczenia, więc już jest długie doświadczenie.
Także ja panu profesorowi Wojczyńskiemu, kierownikowi Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
Pytanie do specjalisty.